Chciałbym dzisiaj wrócić do listu do Hebrajczyków, kontynuować ten list. I zanim przeczytamy z 10 rozdziału od 19 do 25, przypomina mi się taka anegdota, którą kiedyś czytałem. Pewien człowiek przestał przychodzić do kościoła i pastor postanowił go odwiedzić w domu. I wybrał się pewnego dnia wieczorem do tego człowieka. Zapukał do drzwi, ten człowiek otwiera, patrzy. Pastor stoi w drzwiach. I tak sobie pomyślał, no usłyszę litanie, czemu to ja nie chodzę do kościoła. Jakieś wypominki, jakąś pewnie naganę. Ale pastor wszedł, powiedział dzień dobry. I był w tym domu kominek. Akurat nie się paliło w tym kominku. I usiadł pastor przy tym kominku i tak w milczeniu jakąś dłuższą chwilę siedzieli razem. I w pewnym momencie pastor ten wyjął, wziął szczypce i wyjął żagiew z kominka i położył przy kominku na blaszę. I przez godzinę siedzieli dalej w milczeniu. Ten człowiek co jakiś czas patrzył na tą żagiew i widział, jak ona zaczyna czarnieć. Przestaje palić się, przestaje żarzyć się. Po godzinie pastor wziął znowu szczypce, wziął ten kawałek drewna, włożył z powrotem do kominka i po chwili zaczął się ten kawałek drewna z powrotem palić i żarzyć na czerwono. Po czym pastor wstał, mówił, to ja już pójdę. Pożegnał się i w drzwiach ten człowiek zatrzymał mu, powiedział, pastorze, dziękuję ci za płomienne kazanie. W najbliższą niedzielę będę z powrotem w kościele. Zrozumiał naukę z niewypowiedzianych słów. List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 19 do 25 wersetu mówi tak. Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej i lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Żyjemy w czasie, kiedy coraz częściej się mówi, że żyjemy za 15-12. Że przyjście Chrystusa coraz bardziej się zbliża. Więc sporo w internecie możemy zobaczyć czy usłyszeć sporo kazań w tym temacie. I Izrael jest takim zegarem, na który możemy patrzeć. Bo po nim najbardziej widać, że czas się zbliża. Autor tego listu już prawie 2000 lat temu też mówi o tym, że zbliża się, że ten dzień się przybliża. I chociaż w tym fragmencie, który przeczytałem, to zdanie jest na samym końcu, ale ono jest tak naprawdę w tym fragmencie najważniejsze. Ono, z niego wypływa ta wcześniejsza treść, ale też i pozostałe wersety, które byśmy czytali, są w kontekście tego, że dzień Pana się zbliża. Autor po przedstawieniu wcześniej temu zborowi, że Jezus jest wyższy od aniołów, od proroków, od Mojżesza, od Aarona, od takiej teologii, gdzie rysuje obraz przybytku, mówi o arcykapłaństwie Jezusa, przychodzi do takiego praktycznego zastosowania. I to takiego praktycznego zastosowania w napomnieniu. Po tym liście widzimy, że autor tego listu musiał być dobrym teologiem. Znał doskonale Stary Testament, wszystkie rzeczy, które wypływają z zakonu mojżeszowego, ale jest też zarazem dobrym duszpasterzem. I w tym fragmencie nakłania ten zbór do tego, aby zbliżali się do Boga. I zaczyna od podsumowania błogosławieństw, jakie znajdujemy w Jezusie Chrystusie, w najwyższym arcykapłanie. W największym arcykapłanie. Mówi, po pierwsze, Jezus jest najwyższym arcykapłanem, jest największym arcykapłanem. I ten tytuł największy jest użyty tylko w tym liście. Oraz oznajmia, jak należy reagować na te błogosławieństwa, a w szczególności w świetle Jego rychłego powrotu. Bo Dzień Pański się zbliża. Więc mówi, musicie być przygotowani na ten dzień. To wyrażenie w 25 wersecie, że ten dzień się zbliża. W Starym Testamencie Dzień Pański jest dość często nazywany, znaczy w 99% bym powiedział, traktowany jako Dzień Sądu. Kiedy prorocy mówią, że Dzień Pański się zbliża, to nie mówią, nie mają na myśli dnia wesela, radości, jakiegoś pięknego ucztowania, ale zawsze w kontekście zacznijcie robić z sobą porządek, bo idzie Dzień Sądu Bożego. Więc uporządkujcie swoje życie, żebyście byli przygotowani na ten Dzień Sądu. Skoro ten dzień się zbliża, to należy do niego jak najlepiej się przygotować. Bardziej mówimy, żyjemy za 15:12, ale ta świadomość tego, że żyjemy za 15:12, powinna spowodować, że staramy się przygotować na ten dzień. Skoro ten dzień się zbliża, to należy do niego jak najlepiej się przygotować. A uczynić to można poprzez odpowiednią reakcję na otrzymane błogosławieństwa. I autor to wyraźnie mówi. I zostały tutaj wyszczególnione dwa błogosławieństwa. Po pierwsze, mamy stały dostęp do Boga. Po drugie, niekończąca się władza Chrystusa nad Kościołem. I każdy z nich ma związek z Jezusem Chrystusem. To tylko On, Jezus Chrystus, umożliwia nam dostęp do Boga, dlatego że On utorował, otworzył tą nową drogę, o której czytamy w 20 wersecie. Drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Mamy, zaczyna autor, mając więc bracia ufność, mamy. I to wskazuje, że te błogosławieństwa są naszą własnością. Że nie są tylko dostępne, macie dostęp 2 godziny na dobę. 3 razy w tygodniu możecie skorzystać z tego błogosławieństwa przez 2 godziny. Mamy. Czy są naszą własnością. I korzystanie z tych dóbr możemy wyrażać poprzez, po pierwsze, czytamy w wersetach od 19 do 22, życie z czystym sumieniem w przyjaźni z Bogiem. Po drugie, możemy wyrażamy poprzez życie w nadziei na pełną realizację Jego błogosławieństw. O czym mowa jest w 23 wersecie. I w 24 i 25 wersecie mówi poprzez aktywne życie w społeczności Kościoła. W ten sposób wyrażamy korzystanie z dóbr błogosławieństw. Wejdźmy. Dwudziesty drugi werset mówi, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, czyli na tą nową drogę, o której mowa jest w 20 wersecie. Ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Wchodzimy do miejsca, mamy wchodzić do miejsca najświętszego, do obecności Boga poprzez zasłonę. Autor mówi, to jest przez ciało Jezusa Chrystusa. Bardzo dziwne sformułowanie. No jak można traktować ciało Chrystusa jako zasłonę? Ale autor mówi, że wejdźmy poprzez zasłonę, to jest przez ciało Chrystusa. W przybytku, czy później w świątyni, miejsce najświętsze od świętego oddzielała zasłona. Trzeba było przejść przez tą zasłonę. I autor mówi, że ciało Jezusa rozpięte na krzyżu i rozdarte w godzinę śmierci jest tą zasłoną. I ta zasłona została na krzyżu rozdarta. I dlatego przez nią możemy wejść do miejsca najświętszego i mieć społeczność z naszym Bogiem. Bo ciało to rozdarte w godzinę śmierci było jak zasłona świątyni zamykająca drogę do miejsca najświętszego, która rozdarła się, informując, że teraz już każdy ma dostęp do żywego Boga. Zasłona została rozdarta. Przeszkoda została usunięta. Każdy w tej chwili ma dostęp do miejsca najświętszego. Że to już nie jest zarezerwowane dla arcykapłana raz w roku. Ale każdego dnia możesz, a nawet i powinnaś korzystać z tej możliwości i przychodzić przed Boże oblicze, wchodzić do tego miejsca najświętszego, w którym przebywa Bóg. Bo wejść do miejsca najświętszego to zbliżać się do Boga. Autor zachęca adresatów, aby zbliżali się do Boga. Bo możemy to czynić niezależnie od miejsca i czasu. Kiedyś w Izraelu tylko w Jerozolimie była świątynia i tylko tam można było arcykapłan i tylko arcykapłan mógł wejść do miejsca najświętszego w tej świątyni. Autor mówi, że dzisiaj niezależnie od miejsca możemy wchodzić do miejsca najświętszego. Wchodzić do miejsca, gdzie przebywa sam Bóg. I mamy z Nim się spotykać w społeczności, w modlitwie, w społeczności Jego Słowa, czyli poprzez Jego Słowo, ale także poprzez modlitwę. Ale mówię też, że mamy to czynić we właściwy sposób. Mamy wejść po pierwsze ze szczerym sercem, czyli mają czyste i szczere intencje. Po drugie, z wiarą, mając zaufanie, że Bóg jest w stanie zapewnić nam to, co obiecał. Że On jest gwarantem tego, że co obiecał, to jest w stanie tego dotrzymać. I że jest w stanie zapewnić nam o to, o co Go prosimy zgodnie z Jego wolą. Po trzecie, właściwie przygotowani. Po czwarte, oczyszczeni. Oczyszczeni w sercach od, autor podkreśla, od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Mamy przychodzić przed Boże oblicze oczyszczeni. Bo przystępując do Niego, to tylko tam możemy znaleźć u naszego Boga miłosierdzie, łaskę, pomoc, zbawienie, uświęcenie, oczyszczenie. I widać to wyraźnie, że tam, gdzie nie ma przybliżania się do Boga w modlitwie i społeczności z Chrystusem, nie ma też zbawiającej wiary. Nie ma przybliżania się do Boga, nie ma zbawienia. Nie ma życia z Bogiem. W kolejnym, 23 wersecie mówi: trzymajmy się. Trzymajmy się niewzruszenie nadziei. Inne tłumaczenie mówi: bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Trzymajmy się wyznawanej przez siebie nadziei, bo godny zaufania jest ten, który dał obietnicę. Boża wierność obietnicom powinna wzmocnić ich wiarę. Autor to ma na myśli, jakby ma nadzieję, pisząc te słowa do tego zboru, że to, że Boża wierność wzmocni ich wiarę. Że otrzymają wszystko, czego potrzebują w czasie obecnym, ale i w przyszłym. I myślę, że to też dzisiaj tą lekcję możemy wziąć dla siebie, tą naukę, że Bóg jest w stanie wzmocnić naszą wiarę, że wszystko otrzymamy, czego potrzebujemy i że będziemy Go prosić. W czwartym rozdziale tego listu, w 16 wersecie jest mowa, że przychodźmy przed tron łaski, przynosząc prośby, a Bóg w swoim czasie na nie odpowie. Więc mamy tą pewną nadzieję, że Bóg jest w stanie jest godny zaufania i jest w stanie wypełnić każdą obietnicę. Jest w stanie odpowiedzieć na nasze prośby, które do Niego zanosimy. Nie możemy ufać własnej sile, chociaż często jako ludzie to mamy pierwszy odruch taki, że próbujemy coś sami zrobić. Ja dam radę. Ja to zrobię. Ja to pokonam. I dopiero kiedy okazuje się, że idzie inaczej niż byśmy chcieli, to uświadamiamy sobie, że jednak musimy iść do Boga. Bo nie możemy ufać własnej sile czy własnej mądrości, ale na mocy Bożej poprzez Ducha Świętego. Autorzy listu zaczęli doświadczać prześladowań. I zaczęli zastanawiać się, czy nie zboczyć z tej nowej drogi, na którą weszli. Czy w tych... Gdzie... Być może niektórzy zastanawiali się, gdzie jest Bóg, skoro doświadczam przykrych sytuacji, przykrych rzeczy w moim życiu. Skoro poszedłem za Chrystusem, to dlaczego zaczynam doświadczać przykrych sytuacji? Dlaczego zaczynam doświadczać prześladowań czy innych rzeczy? Ale Bóg... I to autor cytuje słowa z 5 Mojżeszowej, gdzie Bóg mówi: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę, w 13 rozdziale. Mówi do zboru, że pamiętajcie to, co Bóg powiedział. Bóg powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. I pomimo tego, że znalazłeś się w trudnej sytuacji, w trudnym momencie swojego życia, to wiedz, że Bóg jest wierny i nie porzuci cię, ani cię nie zostawi. Bóg obiecuje, że w każdej sytuacji ciebie nie opuści. W żadnej sytuacji ciebie nie opuści. Dlatego możemy czerpać wielką zachętę i pociechę z Bożych obietnic, które zapewniają nam moc do konsekwentnego życia w tym świecie. Pomimo tych problemów, pomimo tych przykrych sytuacji, których doświadczamy. Sytuacji, które przeciwstawiają się naszej wierze. Które próbują rozwalić naszą wiarę. Bóg daje zachętę i pociechę w swoich obietnicach. Ale autor mówi, idzie dalej, mówi: znajdziecie też tą pociechę w społeczności Bożego ludu. 25 werset wskazuje, że część, przynajmniej jakaś część, przestała uczestniczyć w nabożeństwach. Z jakichś powodów zaczęli rezygnować ze wspólnych nabożeństw. I autor przypomina im, że aktywne życie w społeczności wyraża się poprzez troskę o innych. Mówi: im bliżej jest ten dzień, tym większa jest potrzeba, abyśmy się spotykali. Im bliżej dzień, przyjścia Pana, to mówi, tym bardziej potrzebujecie, aby z sobą się spotykać. Po to, aby wzajemnie się zachęcać. Po to, aby sobie pomagać. I baczmy, 24 werset mówi, i baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. To jest nasze zadanie, że mamy pobudzać się do wzajemnej miłości i do dobrych uczynków. Bo dzień Pana się zbliża. Mówi, nie opuszczajcie, niech was to, co się dzieje wokoło, niech was nie przywala. Niech was to nie pokonuje, bo Bóg poprzez Kościół daje wam zachętę do trwania. Spotykajcie się, aby wzajemnie się zachęcać do trwania na tej drodze, na którą weszliście. Niech was nic nie zawróci z drogi wiary. Bo im bliżej ten dzień, tym większa potrzeba spotykania się wierzących. Musimy pomagać sobie tak, jak możemy, mówi autor. Myślenie, że nie muszę, jest myśleniem mylnym. Ja nie muszę uczestniczyć w nabożeństwach. Ja nie muszę uczestniczyć w spotkaniach Kościoła. I czasami słyszę takie, dobrze, że nie w Giżycku, takie zdania. Ewangelia nakazuje wierzącym, aby się kochali w sposób praktyczny. Nie tylko mówili o miłości, nie tylko rozmyślali o miłości, ale mamy kochać się, i to Boże Słowo zachęca, mamy kochać się w sposób praktyczny. A praktyczne to prowadzi do tego, że musimy się spotykać. Bo w jaki sposób ja okażę miłość powiedzmy Halinie, Włodkowi, jeżeli my się nie spotykamy? Jeżeli nie mam kontaktu z tymi osobami, czy jestem w stanie pokazać Bożą miłość? Czy mogę ich w jakiś sposób zachęcić, jeśli nie mam relacji, nie mam możliwości spotkania się? Ale mamy się kochać, ale też Boże Słowo mówi, że mamy budować ciało Chrystusa. Jeśli ktoś nie spotyka się, nie jest w społeczności, to co buduje? Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, piąty werset powiada tak. Może od czwartego. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Czy wyobrażacie sobie taką budowę, gdzie cegła czy pustak mówi, ja dzisiaj będę w tym miejscu, ale jutro powie, nie, ja opuszczam ten budynek, ja będę w tym budynku budować, budowlą. A kolejnego dnia powie, a nie, ja gdzieś indziej. Jako żywe kamienie Piotr zachęca, budujcie się w dom duchowy. To wymaga osobistego zaangażowania. pielęgnowania relacji międzyludzkich. Wymaga porozumienia, wspólnej pracy dla Królestwa Bożego. I są to wyzwania niemożliwe do zrealizowania, jeśli lud Boży nie będzie się spotykał. Dzisiaj wielu chrześcijan znajduje wymówki, aby żyć poza wspólnotą. Ale tak naprawdę problemem jest po pierwsze skrajny indywidualizm. I to dzisiejszy świat bardzo wzmacnia w dzisiejszym społeczeństwie. Ty jesteś najważniejszy. To wszystko ma się kręcić wokół ciebie. To wszystko jest dla ciebie stworzone. Ten piękny samochód jest stworzony tylko dla ciebie. Ten piękny telefon jest tylko dla ciebie. Stworzony pod twoim kątem. Tylko ty bierz i korzystaj. I to powoduje, że ludzie popadają w skrajny indywidualizm. Kiedy zaczął się ten indywidualizm pojawiać, w szczególności po upadku poprzedniego systemu politycznego, media były zachwycone. Ale w krótkim czasie okazało się, że ten skrajny indywidualizm prowadzi do rozpadu więzi w społeczeństwie. Że coś, czego się wcześniej cieszono, okazuje się być wadą. Po drugie, instytucjonalne, powierzchowne uczestnictwo w życiu społeczności zamiast prawdziwej więzi. Przychodzę, gdzieś tam pojawię się i zaraz znikam. Traktuję powierzchownie. Gdzie Słowo Boże zachęca do takiej prawdziwej więzi, że czuję, że Halina to jest moją siostrą. Tadeusz to jest mój brat w Chrystusie. Bardzo szybko coś, co było fajne, dobre, do ale w większości dzisiaj bym powiedział, że to jest negatywne. Kazania online, nabożeństwa online, materiały studiowania w domu ułatwiają bierne uczestnictwo. Ja nie muszę uczestniczyć fizycznie w nabożeństwie. Przecież ja mam komputer i mogę żyć online. Ja nie potrzebuję żywej społeczności. Coś, co jest dobre, bo to nie znaczy, że mamy przestać z tego korzystać. Ale przyglądajmy się sobie, czy to nie prowadzi do takiego biernego uczestnictwa w kościele, w którym jestem. Bo to jest niewymagające. Przyjemne. Kolejnym takim jest przekonanie, że mój związek z Bogiem to jedyny wystarczający, istotny element mojego życia duchowego. Ja nie potrzebuję społeczności. Przecież ja mam relacje z Bogiem. Ja codziennie się modlę, ja codziennie czytam Biblię. Ja nie potrzebuję innych wierzących. Spotykałem, nie wiem, czy już wspominałem, kiedyś, kiedy pracowałem w Gdańsku, w stoczni, poznałem chłopaka, który nie pamiętam, ile był wierzący, ale przez ostatni rok czasu, w momencie, kiedy go poznałem, był poza społecznością. jakikolwiek... Mówi, nawrócił się w kościele baptystów. Ale coś tam zadziało się, coś tam go, ktoś mu na ocisk nadepnął, stwierdził, że to nie jest wór, w którym chce być. Więc poszedł do kościoła zielonoświątkowego. Ale tam po jakimś czasie również to samo się wydarzyło. Stwierdził, że w takim wypadku on nie potrzebuje żadnego kościoła. Wystarczy mu Biblia, wystarczy mu dwa kolana i w ten sposób będzie prowadził swoje chrześcijańskie życie. I pamiętam, kiedy spotkałem się z nimi jeszcze z moim takim przyjacielem, kiedy zaczęliśmy z nim rozmawiać i zaczęliśmy rozważać Boże Słowo, to po spotkaniu powiedział bardzo ciekawe słowa, które zapamiętałem do dzisiaj. Myślałem, że przez ten rok czasu niesamowicie ja wzrosłem. Ale kiedy... Bo to było przy kolejnym spotkaniu. Mówię, ale kiedy zacząłem się z wami spotykać, to stwierdziłem, że nie tylko ja się zatrzymałem duchowo w swoim rozwoju, ale ja zacząłem się cofać. Mówię, widzę, że muszę znaleźć społeczność i ją budować. Później, zaraz potem opuściłem Gdańsk, później spotkałem tego przyjaciela, spytałem się o tego człowieka, o tego chłopaka. Powiedział, słuchaj, nawiązał relacje ze społecznością i tam regularnie zaczął uczestniczyć. Czyli nie ma czegoś takiego, jak moja indywidualna relacja z Bogiem jest wystarczająca. Bo to prowadzi do uczniostwa bez poświęceń, do taniej łaski. Również latanie od społeczności do społeczności to nie jest budowanie kościoła. Dzisiaj to, co mówiłem o tej cegle, dzisiaj w tym budynku, jutro w innym, trzeciego dnia i w jeszcze innym, to nie jest budowanie. Bo 25 werset nie istnieje bez 24. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. I dlatego nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Nie po to, żeby jakoś literalnie przychodzić i odhaczać swoją fizyczną obecność. To nie do tego autor wzywa Hebrajczyków. Ale do tej relacji, kiedy troszczymy się o siebie nawzajem, kiedy jesteśmy zaangażowani w życie osób, które są w danej społeczności. Kiedy widzę, że ktoś kuleje, to podchodzę i podnoszę. Kiedy widzę, że komuś trzeba pomóc, to pomagam. Kiedy widzę, że ktoś potrzebuje modlitwy, to klękam i modlę się. Latem słyszałem pewną sytuację, kiedy jedna osoba mówiła, że była w zborze tam daleko od nas. Mówi, potrzebowałam modlitwy. Poszłam do pastora i zacząłem rozmawiać. I pastor mnie zmył. No to się módl. A ja potrzebowałem jego modlitwy. Tego potrzebujemy, żeby o siebie nawzajem się modlić, żeby czuć, że zależy nam na sobie nawzajem, że tworzymy tą rodzinę, że jesteśmy jak te palce, które są splątane i ciężko rozerwać. Że jesteśmy jednością w Chrystusie. Dlatego nie opuszczajmy wspólnych zgromadzeń. Salomon w księdze przypowieści na początku czwartego rozdziału mówi, że sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Że we dwoje można się ostać, ale sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Czyli nasza relacja, moja i twoja, i przeplatana tym trzecim społecznością z Bogiem, to jest coś, co nie tak szybko można zerwać. David Bonhoeffer, niemiecki teolog, który zginął w czasie wojny, został stracony z rozkazu Hitlera, dlatego że uczestniczył też w zamachu na Hitlera. Ale on powiedział bardzo ciekawe zdanie. Lud Boży musi zrozumieć, że duchowość to życie wspólne. Lud Boży musi zrozumieć, że duchowość to życie wspólne, nie życie w pojedynkę. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Baczmy jedni na drugich. Otaczajmy siebie nawzajem miłością. Amen.